Czy spodziewał się pan, że tak będą wyglądały pierwsze tygodnie rządów nowej koalicji?
Tak, gdyż diabeł rządzi chaosem. Szlachta z królem się kłóci, armii nie ma, przez granice obcy wchodzą. Burdel!
Gdyby takie rzeczy, jak teraz robi Tusk, robił PiS w Polsce, to pani Ursula von der Leyen przyleciałaby tutaj na miotle, pani Jurowa by się wysadziła w powietrze. I mamy teraz to, co mamy, czyli mamy Tuska, który jest po prostu reprezentantem, gubernatorem Unii Europejskiej na Polskę.
Bardzo ważnym hasłem w polityce jest nie.
Orban moim zdaniem jest jedynym przypadkiem polityka europejskiego czy unijnego, który rzeczywiście prowadzi politykę suwerenną i roztropną w stosunku do tego, co dzieje się na Ukrainie.
Obecna władza mówi dokładnie to samo, co mówił PiS. To jak jest możliwe, że te durnie i szkodniki realizowały identyczną politykę? To może PiS był dobry, panie Sikorski?
Odcinki Boso przez świat z Peru oglądali państwo? I jeden był o czekoladzie i o kakao. I nie można było przez telewizor posmakować, ale teraz można. Oczywiście sprowadziłem kakao z Peru. I jest u mnie na sklepie kolonialnym, czyli sobie można pooglądać film i posmakować, co pan Cejrowski miał w buzi po drugiej stronie ekranu.
Nie, no ubogo jakoś.
Na bogato ma być, proszę, będzie na bogato, proszę. Tak mnie traktuje personel we własnym sklepie. Ubogo.
Dzień dobry Państwu, witam w programie Antysystem, Paweł Lisicki w Warszawie, Wojciech Cejrowski
w Ameryce.
Wojciech Cejrowski w Ameryce, a w Ameryce jaka pogoda, ściślej mówiąc, tam gdzie Pan jest?
No w Nowym Jorku miałem dwa występy, to była pogoda przyzwoita, bo jakby mi napadało po kolana śniegu, o czym ostrzegali, to ludzie mogliby nie dojechać na moje występy, ale dojechali. W pierwszym rzędzie nawet Stan Borys siedział na jednym z występów. Na występie było trochę o moim tatusiu, bo to było trudne dzieciństwo. A Stan Borys mi po występie powiedział, że jak miałem roku półtora, to on mnie nosił na plecach, gadał z moim ojcem, poszli do parku i mnie niósł na plecach. I u niego chciałem siedzieć, a nigdzie indziej nie. Za tyle się dowiedziałem. Natomiast tutaj u mnie na prerii, no jest poniżej zera.
Poniżej zera.
Słońce mamy, ładnie świeci, ale jest poniżej zera i chrupie. Są takie temperatury, teraz taka pora roku, to się zaraz skończy, że chrupie mróz.
Tak, no ja pytam, oczywiście wiem, że zimą ogólnie jest zimno, ale pytam o to nie tylko po to, żeby usłyszeć, że u pana również jest zimno, ale przeczytałem bardzo ciekawą skądinąd informację, że po raz pierwszy w historii w Oslo, a właściwie w pobliżu Oslo ustalono najniższą temperaturę w dziejach. Jak badania. I było tam minus 31 stopni Celsjusza. No i też to mnie by tak nie zdziwiło, gdyby nie to, że jeszcze przecież całkiem niedawno w naszym programie żeśmy komentowali słowa różnych wybitnych postaci życia publicznego, między innymi szefa ONZ, pana Gutierreza, który twierdził, że planeta wrze i że już to nie mamy do czynienia z ociepleniem, tylko mamy do czynienia z totalnym wybuchem gorąca na Ziemi i że lada moment wszyscy od tego gorąca umrzemy. No tymczasem wygląda na to, że przynajmniej ta zima pod wielu względami jest taka bardzo tradycyjna i to opowieści o błyskawicznym załamaniu, zniszczeniu i zniknięciu dotychczasowej postaci Ziemi, jak wiele innych opowieści się po prostu nie ma żadnej wartości.
To są kłamstwa. To są świadome kłamstwa i oni się z tym nie kryją, że kłamstwa, tylko bezczelnie kłamią jeszcze bardziej. Gdybyśmy prześledzili to, co opowiadał Al Gore, przecież książki wypuszczał o tym, co się będzie działo z klimatem, co się dzieje z klimatem, wszystko nieprawda. John Kerry, co opowiada, wszystko nieprawda, te całe klimatyczne kongresy, cała nieprawda. Bezczelnie kłamią, a ludzie tego słuchają, bo ludzie słuchają ostatnich 3 minut i czytają nagłówek i jak ktoś chlapnie w środku lata, że planeta wrze, a mieszka w strefie klimatu kontynentalnego, no to na przykład Nowy Jork i Waszyngton mają taki klimat, czyli tam, gdzie ONZ jest. Czyli bardzo ostre zimy i bardzo gorące lato. Normalne.
Normalne, no właśnie. No.
Normalne, a Gutierrez nie wiem skąd tam przyjechał, ale mieszkał wcześniej w miejscu, gdzie był klimat morski albo łagodny, albo jakiś tam inny, śródziemnomorski i nagle przyjeżdża do tego Nowego Jorku i Waszyngtonu, przyjechał latem, było gorąco, zimą strasznie zimno i się podniecają tym.
No to jest taki właśnie, że tak powiem, odpowiedź na chłopski rozum, która w tej sytuacji wydaje się być jedyną słuszną, ale rzeczywiście jak się zderzy te wszystkie opowieści o płonącej planecie, o gorejącej, o tym jak, przypomnę zresztą, że jeśli się nie mylę, według pana Gora i również według pana Kerego już nie powinno być w tej chwili na biegunie północnym, na biegunie południowym śniegu, bo oni tam
wyliczyli... Tak, ale oni na pewno się obronią swoje kłamstwa, bo bezczelnie kłamią, tak jak Goebbels kłamał bezczelnie i informował w swoich broszurach na ten temat, jak kłamać, to już kłamać bezczelnie i powtarzać wiele razy swoje kłamstwo, niezależnie od tego, jak logika dyktuje albo fakty nam jakieś przynoszą, co nas fakty obchodzą. Kiedy kłamiemy, to nas nie obchodzą fakty, tylko zwycięstwo naszego kłamstwa. No oni w kółko kłamają i obroniliby się przed pańskimi tezami na różne sposoby, na przykład takie, ale dzięki temu, że od 30 lat robimy kongresy klimatyczne, niszczymy gospodarkę, emitujemy mniej CO2, to nasze predykcje sprzed 30 lat, no ocaliliśmy planetę, bo już nie byłoby czap lodowych.
No dobra, ma pan rację.
Ja, kiedy oni mówili o tym rozpuszczaniu czap lodowych wtedy, to ja miałem taki postulat, niech się rozpuszczą. Będziemy mieli dodatkowe obszary ziemi uprawnej w wielu miejscach. W Australii zacznie padać deszcz. Czy dobrze, jak się rozpuszczą. Po co nam te czapy lodowe? Na biegun północny będzie można tam spokojnie sobie pływać statkami. Niepotrzebne są ruskie lodołamacze i ruskie łodzie podwodne pod lodem się nie będą mogły kryć w pobliżu Kanady. Niech się roztopią. Kupa dobrej wody.
To wszystko słuszne, ale szczerze mówiąc nie sądzę, żeby oni pana posłuchali, bo to ma do siebie rzeczywiście kłamca, a oni w tej sprawie są takimi kłamcami patentowanymi, można powiedzieć, że z miedzianym czołem potrafią powtarzać każdą dowolną bzdurę i oczywiście ja jestem w stanie zrozumieć, że jest taki typ psychologiczny ludzi, którzy takie rzeczy opowiadają, ale to co mnie jednak zawsze, znaczy może zawsze, od pewnego czasu fascynuje albo inaczej, coś co mnie tak bardzo niepokoi to, że masy ludzkie tak łatwo ulegają tej propagandzie, że potem mamy tych ludzi, którzy się przykuwają łańcuchami do autostrady, którzy się rzucają na drogę, wypuszczają tam, nie wiem, zwierzęta hodowlane, albo uniemożliwiają prowadzenia wykładów, to znaczy no, po prostu zostali uwiedzeni i zrobiono im kompletnie wodę z mózgu i się temu podporządkowują. No to jest jednak swoisty, ciekawy fenomen i to taki, którego można by było się spodziewać, że w wieku oświecenia, wieku, gdzie ludzie mają dostęp do nauki, do wiedzy, tego powinno być mniej. Oni się zachowują w sposób strasznie taki barbarzyński, prymitywny, ulegają tym samym prostym emocjom, są tak samo łatwo poddawani manipulacji, jak to bywało znacznie wcześniej, a może nawet i teraz bardziej są poddawani tej manipulacji.
Nie? Zawsze nie? Uważam, były sekty. Czy to wiek oświecenia, czy co tam, zawsze były jakieś sekty, które wierzyły, no ci, co są w Kalifornii. Masa inteligentnych ludzi zapisuje się do tej sekty, jakżeż ona się nazywa? Scjentologów,
tak.
Przecież pisarz science fiction napisał książkę o tym, że kosmici przylatują na Ziemię i tak dalej, a potem zrobił z tego Biblię dla tej sekty. Że czekamy na kosmitów. Wcześniej modne były książki Denikena, który mówił, tu już kosmici byli, zbudowali piramidy w Peru i inne rzeczy. Wszystkie niewytłumaczalne zjawiska na planecie Ziemia opisał Deniken. Fantastycznie się czytało. Pomijam tych kosmitów. Czytało mi się fajnie, bo on zebrał w trzech książkach różne ciekawe fakty, którymi nauka mogłaby się zająć. No do dzisiaj nie wiemy, jak w Peru krojono kamień tak precyzyjnie za pomocą tamtej zamieszkłej technologii. No to ciekawe rzeczy opisał, ale przy okazji takich ciekawych rzeczy pojawia się sekta, która wierzy w banialuki. Zawsze były sekty, nie należy ich nagłaśniać.
Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. Daje komediowe występy od wielu lat, są bezpieczne dla całej rodziny, bez bluzgów, bez polityki, bez świntuszenia. Czysty stand-up. Przy okazji tych występów przed i po stoję na stoisku, można zdjęcie sobie zrobić, rąsie uścisnąć, podpisuję Państwu książki, rozmawiamy. Lista miast i linki do biletów na cejrowski.com/występy.
Bilety na moje występy są na kupbilecik i biletyna. Obie.pl.
No dobra, to zostawiamy na boku sekty i zadam teraz pytanie, przechodząc od kwestii zimna, zimy, lodu do sprawy, która w Polsce jest bardzo gorąca, a mianowicie do początków rządów Platformy Obywatelskiej, ściśle mówiąc koalicji, która tam rządzi. No i zmiany, które nastąpiły w telewizji publicznej, w mediach publicznych, awantura dotycząca Sądu Najwyższego. No jednym słowem, jedna gigantyczna, wielka awantura, której efektem na razie jest to, że kompletnie nie wiadomo, czego się trzymać, czy jest jakieś prawo, czy tego prawa nie ma, czy jest jakiś sąd, czy go nie ma, czy jak jeden sąd o czymś postanawia, to czy to jest wiążące, czy nie. No mam wrażenie totalnego chaosu i tak się zastanawiam, czy pan, obserwując to właśnie ze swojej farmy w Stanach, ma jakieś specjalne refleksje i czy pan się spodziewał, że tak będzie wyglądał, tak będą wyglądały rządy Platformy na początku?
Jeszcze raz pan powie farma i mnie moi sąsiedzi strzelbami.
Przepraszam, wycofuję się. Już, gdyż biję się w piersi. Nigdy więcej.
Farmerów nie cierpimy, gdyż jak człowiek ma rancho, to mu przeszkadzają ziemie orne i płoty. Jak ktoś ma farmę, to przeszkadza krowom. Jest takie bardzo mocne napięcie.
Czyli rancho. Rancho.
No, my tu czyste bydło uprawiamy na steki.
Okej, wycofuję się. Przepraszam.
A farmer rozrzuca świńskie gówno po polu i potem panu serwuje marchewkę wyrosłą na tym. Więc nie chcemy być farmerami.
Dobrze, wycofuję się.
A o co pan pytał?
No, o to pytałem, czy spodziewał się, że pan, że tak będą wyglądały pierwsze tygodnie, no bo to są w zasadzie tygodnie, rządów nowej koalicji, tej, która teraz objęła władzę.
Tak, gdyż diabeł rządzi chaosem, zaprowadza chaos. Nie potrafi tworzyć rzeczy harmonijnych. Harmonia pochodzi od Boga. W muzyce, w architekturze, porządek, posprzątane, równo panu bije serce, to wszystko pochodzi od Boga, a diabeł takie rzeczy niszczy. I teraz jak chcemy przejąć władzę albo całe państwo, takie jak Polska, chcemy, żeby się rozpłynęło w Unii Europejskiej, Niemcy chcą Polskę przejąć teraz nie za pomocą czołgów, jak w czasie II wojny światowej, tylko za pomocą Unii Europejskiej, no to dobrze jest zaprowadzić chaos. Co powoduje chaos? Chaos powoduje, że się żrą na emocjach ludzie, a jednocześnie w którymś momencie mają dość tego chaosu zwykli obywatele i gotowi są przyjąć koncepcję taką, której nie przyjęliby, gdyby u nas panował porządek taki jak na Węgrzech. No jeżeli nasze państwo jest rozchwiane, nie wiadomo kto rządzi, bałagan, żrą się i tak dalej, to odwołajmy się do Bismarka. Sytuacja z czasów zaborów. Szlachta z królem się kłóci, armii nie ma, przez granice obcy wchodzą, burdel. To może lepiej nam rzeczywiście będzie, jak Unia Europejska przejmie prokuraturę i sądy i telewizję, może jeszcze niech oni zarządzą. Będzie porządek jak w czasach Bismarcka. Naród się łatwiej zgodzi na to, więc ten chaos, Tusek wykonuje rozkazy, zrób chaos lub blitzkrieg. To też jest z punktu widzenia jego bezpośrednich współpracowników dobre. Czyli porozwalaj spółki Skarbu Państwa po to, żebyśmy my mogli wejść jako prezesi. To trzeba zrobić szybko. Ten bałagan cały spowoduje, że nikt nas już nie będzie potem rozliczał z niczego, tylko po prostu zostaniemy prezesami w Telewizji Polskiej na przykład.
Ja się zgadzam na pewno co do tego, że ten element chaosu jest czymś zamierzonym i rzeczywiście on powoduje to, że już w ogóle nie sposób się w niczym rozpoznać, ale jedną rzecz bym tutaj dorzucił, mianowicie fakt, bo pan wspomniał o Węgrzech, o Orbanie. To jest rzeczywiście
dla
mnie...
No ma pan koszulkę, to mi się przypomniał.
No mam specjalnie ją właśnie założyłem, bo ona wyraża pewnego rodzaju tak. Po pierwsze wyraża coś w rodzaju, może to jest za mocne słowo, rozpacz, może rozgoryczenie. O tak bym powiedział. Bo dla mnie Orban jest politykiem, który wyciągnął wnioski z sytuacji, w której to Unia Europejska próbuje zawładnąć mniejszymi i słabszymi. Zrozumiał to i potrafił się temu przeciwstawić. Natomiast katastrofa poprzednich rządów, czyli rządów PiS-u, polegała na tym, i teraz nie wiem, czy to jest kwestia skrajnej naiwności, czy jednak było tak, że ktoś nimi tam sterował i oni tylko tak udawali. No w każdym razie, to ciągłe ta ciągła próba kompromisu z Unią Europejską, to zabieganie do pani Ursuli von der Leyen, to te rozmowy, te negocjacje, o których z góry było wiadomo, że Unia Europejska ich nie chce, że chce się ich pozbyć. Bo gdyby takie rzeczy, jak teraz robi Tusk, robił PiS w Polsce, to pani Ursula von der Leyen przyleciałaby tutaj na miotle, pani Jurowa by się wysadziła w powietrze, Parlament Europejski by grzmiał i potępiał i takie rzeczy by się działy. I oni, i PiS tego nie mógł zrozumieć, no po prostu w związku z tym, przez tą swoją taką nieporadność, tą takie rozmemłanie, to poszukiwanie tego Morawieckiego, który tam jakieś kamienie milowe opowiadał, z kim on to się tam porozumie, inaczej ten porozumienie będzie polegało, doprowadziło do tego, że osłabiło ich samych, sparaliżowało wolę działania, odebrało ludziom wolę walki i mamy teraz to, co mamy, czyli mamy Tuska, który jest po prostu reprezentantem, gubernatorem Unii Europejskiej na Polskę.
No, kanclerzem niemieckim w Polsce może nawet jest. Nie wiem, czy gubernator to jest takie amerykańskie i gubernator sobie sam mógł rządzić, a kanclerz reprezentuje pewną biurokrację. Mnie się do Tuska bardziej mi pasuje kanclerz, tak jak do jego dziadka.
Dobrze. Niech będzie.
Proszę pana, to jest takie proste do rozwiązania. Gdyby Urszula próbowała lecieć na Węgry, to Orban by zamknął przestrzeń powietrzną, jej nie wpuścił, bo ma swoje dywizje, słuchają go służby. Jakby powiedział nie wpuszczać tej pani, to by nie przyleciała. Albo by powiedział nie chce przyleci tutaj, niech gada co chce, bo nas to i tak nie obchodzi, co ona mówi. Bardzo ważnym hasłem w polityce jest nie. I jak Unia Europejska coś nadaje, no to PiS słuchał, co nadają i odpowiadał. Zamiast powiedzieć nie, nawet nie chcemy tego słuchać. To w ogóle nie wasza sprawa jest. Nie.
Ale gorzej, przepraszam, to ja wejdę panu w słowo. Gorzej, nie tylko, że tego nie mówił nie. On jeszcze jak rzecz doszła do, jak wiem, stała się gorąca i narastał spór, ogłosił, że powietrzne czasy będzie w Unii. Każdy, kto tylko powątpiewa w przynależność Polski do Unii, to jest w ogóle zdrajca i z nim nie ma co rozmawiać. No to znaczy, podobny, to przykład...
To tak PiS wielki, tak powiedział?
No oczywiście, przecież uchwała była słynna. Słynna uchwała PiSu w tej sprawie, że Polska nie ma przyszłości poza Unią Europejską i że oni całym sobą, i sercem, i duchem, ciałem, wszystkim razem będą to wspierali. No,
no jedną ich wadą zasadniczą działań PiSu było... Tylko co my o Marlaku teraz rozmawiamy?
No tak, właśnie. Mówmy o tym, co
wadą
jest.
Było to, że oni...
To ja powiem przykład, nie.
Oni
ja
podejmowali dyskusję w sytuacjach, w których... czasami takie są, nie należy nawet podejmować dyskusji. Oni mówią, spróbujmy się dogadać w sprawie elektrowni. W sprawie elektrowni można też było odpowiedzieć, nawet nie będziemy z wami o tym rozmawiać, bo się nigdy nie dogadamy w taki sposób, żeby to było korzystne dla Polski albo nieszkodliwe. Więc nawet nie rozpoczynajmy o tym rozmowy. Są takie sytuacje w rodzinie, kiedy ucinamy dyskusję, jest stary, nawet nie próbuj ze mną o tym rozmawiać, nie pożyczę ci pieniędzy. A PiS był w trybie takim, no dobra, no nie oddałeś mi poprzednich i tego, ale spróbujmy się jakoś dogadać. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
Ale to ja w takim razie, żeby nie było tak, że rozmawiamy o tym, co było, tylko o przyszłości, no to tak, po PiSie mamy teraz nowy rząd i specjalnie, bo ta koszulka ma podwójne znaczenie, jeśli tak można powiedzieć, z tym Budapeszczem. Po pierwsze, to już żeśmy powiedzieli, czyli skuteczna polityka wewnętrzna, obrona przed próbą narzucenia tego, co Unia chce zaproponować, ale druga, nie mniej ważna i ściśle z tym związana, Orban moim zdaniem jest jedynym przypadkiem polityka europejskiego czy unijnego, który rzeczywiście prowadzi politykę suwerenną i roztropną w stosunku do tego, co dzieje się na Ukrainie. Ponieważ nasi najpierw PiS, a teraz dokładnie to samo robi Platforma, wyłącznie jedno, co mają do powiedzenia, to oni starają się pokazać, jak oni są bardzo mocno przeciwko Rosji, jak są całym sercem za Zełenskim i że oni wszystko by mu dali, i pieniądze by mu dali, i broń by mu dali. Przecież to, co robi polska klasa polityczna, najpierw pisowska, platformerska, to jest droga prosto ku przepaści. Dokładnie odwrotna do tego, co robi Orban, który potrafi grać na różnych instrumentach, raz się dogadać z tymi, raz z tamtymi, tych zablokować, tym powiedzieć Ukraińcom, jak mi nie dacie mi praw dla mniejszości węgierskiej na Ukrainie, to ja nie zgodzę się na to. Jak zablokujecie mi działanie tego banku, to ja wstrzymam sankcje. No to jest polityka. A tak. Nasi nie uprawiają polityki.
To jest też polityka, która przewiduje kilka możliwych wariantów na przyszłość rozwoju sytuacji. Czyli Orban kombinuje na kilka kroków do przodu, podobnie jak dyktator Turcji, Erdogan. On też panuje w swoim kraju. Ma opozycję, ale ją opanował, rządzi i przewiduje, dobra, a co będzie z Turcją w sytuacji, gdyby Rosja przegrała wojnę o Ukrainę? No, jestem przygotowany. A co będzie z Turcją, gdyby Rosja wygrała wojnę na Ukrainie? Na to też jestem przygotowany. Polska jest kompletnie nieprzygotowana na scenariusz, a jak Rosja wygra, to co? A jakby chciała przyjść do Polski, to co? No nie, w ogóle nie myślimy o tym, tylko wspieramy Ukrainę i ona wygra.
Ale nam o tym nie wolno. Właśnie najgorsze w polskiej debacie, jeśli tak to można nazwać, jest to, że nam nie wolno o tym myśleć, bo kto rozważa taki scenariusz, ten jest defetystą i ten, że tak powiem, powoduje zwycięstwo drugiej strony. No my jesteśmy rzeczywiście w takim przedszkolu, tak można powiedzieć, i to jest jedyne, co potrafimy, oburzać się i wykrzykiwać. To jest w zasadzie, na tym polega działalność naszej klasy politycznej. Mały przykład, który to doskonale pokazuje. Generał Polko, który parę dni temu ogłosił, że NATO powinno wyrzucić ze swojego grona Węgry, dlatego, ponieważ Węgry rozmawiają z terrorystą, jakim jest Putin. To jest poziom analizy geopolitycznej, która dominuje w polskich elitach wojskowych i polskich elitach dyplomatycznych. No przepraszam, to jest po prostu coś tak żałosnego.
Dobra, ale
i coś
to nieodpowiedniemu człowiekowi podstawili mikrofon w tej sprawie, gdyż generał
ale
Polko...
Ale gdzie on funkcjonuje teraz, generał Polko, jako główny ekspert? Co pan
ale uwaga,
opowiada,
no? Generał Polko jest żołnierzem polowym, generałem polowym, który się zna na tym, jak działać w polu, gdy dostanę z góry rozkaz, że mam osiągnąć taki to a taki cel. Natomiast nie jest generałem sztabowym, który nad mapą patrzy, jakie są nasze interesy, jaka powinna być taktyka i strategia w tej sytuacji. No jest różnica między generałem sztabowym a polowym.
Nie, zgoda. Ja tylko to inaczej, to ja powiem to troszkę tylko zmienię. Byłoby bardzo dobrze, gdyby on się trzymał swojej roli i gdyby ta rola była, że tak powiem, tak pojmowana, jak pan to przedstawił. Problem polega na tym, że on funkcjonuje u nas nie jak facet, który tam wie, jak komu przyłożyć w czasie walki na polu, tylko, że tak powiem, swoje te mądrości na temat geopolityki są przyjmowane jako wiedza powszechna i właściwa również przez polskich polityków. To odpowiem tak, a to, co mówi Radosław Sikorski, który jest szefem MSZ-u, to już nie jest generał Polko, on mówi dokładnie to samo. Parę dni temu powiedział, że musimy dostarczyć Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu. No problem polega na tym, że Polska nie ma rakiet dalekiego zasięgu, bo my w ten sposób nastraszymy Rosję. Czy pan sobie wyobraża?
No ale on mówił w imieniu może NATO, albo że Polska musi dostarczyć cudze rakiety, czyli przekonać Amerykanów bądź Francuzów. Może to miał na myśli. Ciekawsze jest moim zdaniem to, co pan zauważył, że obecna władza mówi dokładnie to samo, co mówił PiS. I no teraz prawda. Uczepmy się tego. Obecna władza uważa, że PiS to były durnie i szkodniki, które działały przeciwko interesom Polski. To jak jest możliwe, że te durnie i szkodniki realizowały identyczną politykę? To może PiS był dobry, panie Sikorski? A z innej strony patrząc, drogi PiSie, to może ta platforma jest dobra, bo oni kontynuują waszą politykę i retorykę i mówią dokładnie to samo w sprawach Moskwy.
To ja panu powiem, co ja uważam. Niestety ani jedni, ani drudzy, że tak powiem, nie... Po prostu jedni i drudzy są kontrolowani w tym przypadku przez naszych amerykańskich sojuszników i robią dokładnie to, co albo inaczej próbują się im przypodobać. No i tak wygląda właśnie... I to jest ta różnica między nimi a Orbanem, jednymi i drugimi. Jedni i drudzy sprowadzili polską politykę do tego, żeby się przypodobać silniejszemu sojusznikowi.
Jedni i drudzy są niesuwerenni.
No.
Druga strona to wie, że obojętne, czy będzie Tusk, czy Morawiecki, to my ciągniemy sznurek i w głównych punktach będą realizowali nasze wytyczne grzecznie.
No i myślę, że to jest coś, na czym możemy zakończyć, ponieważ chyba wszystko w tej sprawie zostało powiedziane.
Amen.